Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. 21:31. Witamy i pozdrawiamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Maria w rozmowach niedokończonych. To druga część tematu, który podjęliśmy już o 18:15, zarówno na antenie telewizji Trwam, jak i Radia Maria. Na temat brzmi tak: bezpieczeństwo seniorów oraz domu podróży i wypoczynku. Ogólnie o bezpieczeństwie rozmawiać chcemy z przedstawicielami polskiej policji. Bardzo się cieszę, że również w studiu radiowym mogę przywitać przedstawicieli policji z Białegostoku. Akurat tak się dzisiaj złożyło, z czego się też cieszymy. A są z nami młodszy aspirant Edyta Wilczyńska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, z takiej ekipy, z wspólnoty, drużyny, która tworzy biuro prasowe, otoczenie rzecznika prasowego, komendanta. Witamy serdecznie.
Dobry wieczór Państwu.
I jest z nami pan komisarz Tomasz Krupa, rzecznik podlaskiej policji, też tak bardzo ogólnie mówiąc.
Dobry wieczór, witam.
I rozmawiamy o bezpieczeństwie. Może od razu ten temat chcemy sobie naświetlić. Ja chciałem zapytać na początku, dlaczego to bezpieczeństwo nie tylko seniorów, bo wiadomo, że seniorzy stanowią ważną, istotną grupę w naszym społeczeństwie, no i jak pokazują statystyki, też coraz liczniejszą grupę, bo społeczeństwo nam się troszeczkę starzeje. Dlaczego warto o bezpieczeństwie ogólnie rozmawiać?
No przede wszystkim musimy sobie uświadomić, że bezpieczeństwo to taki element, który wpływa na nasze funkcjonowanie. Dużo osób o tym bezpieczeństwie mówi, dużo się zastanawia, w jaki sposób zrobić, żeby wszyscy czuli się bezpiecznie. Stąd wszelkie rozmowy na temat bezpieczeństwa są jak najbardziej pożądane. Stąd też nasza wizyta dzisiaj w waszym studiu. Chcemy opowiedzieć, w jaki sposób należy postępować, żeby o własne bezpieczeństwo móc zadbać.
A dodatkowo chcemy jakby ciągle zmieniać wizerunek policji, że policja jest przede wszystkim po to, żeby wszystkim państwu pomagać.
I to już tak na początek bardzo dobrze, bardzo pozytywnie wybrzmiewa. W tej części radiowo-telewizyjnej o 18:15 mówiliśmy tak bardzo szczegółowo o różnych formach naruszania bezpieczeństwa seniorów, między innymi o tej metodzie na wnuczka, bardzo ostatnio popularnej i niestety wciąż popularnej. To jest też przedziwne, że mimo iż o tym dosyć często się mówi, to ta metoda wciąż jest popularna. I może od tego zaczniemy. Dlaczego to jest, tak patrząc też na statystyki, taka łatwa metoda, taki łatwy sposób, żeby kogoś oszukać?
No właśnie, to chyba jest odpowiedź na to pytanie, że ta metoda jest popularna, bo jest prosta z punktu widzenia oszusta w zastosowaniu, tak? I tu myślę, że możemy trochę rozwinąć i porozmawiać o metodzie, o tym, co oszuści robią, co mówią swojej ofierze i dlaczego ona tak naprawdę wpada w sidła tego oszusta. Z reguły zaczyna się zawsze od standardowego telefonu wykonanego najczęściej do osoby starszej. Pojawia się pytanie, skąd oszust wie, że dzwoni do takiej osoby. Oczywiście posiłkują się oszuści, wybierając swoje ofiary starymi spisami telefonów stacjonarnych, które przecież dostępne są na różnego rodzaju stronach internetowych, i oszuści wybierają osoby, których imiona świadczą o tym, że są to najczęściej osoby w podeszłym wieku. Oszust wykorzystuje tutaj bardzo prosty mechanizm. Dzwoni do takiej osoby i gdy słyszy, kiedy odbiera ten telefon starsza kobieta, mówi: cześć babciu, to ja. Babcia w takiej sytuacji, bo tak zawsze robiła moja babcia, kiedy do niej dzwoniłem, mówi imię swojego ukochanego wnuka, no i ze strony babci pojawia się tak, cześć Tomciu, to ty, tak babciu, to ja, więc jest to tak naprawdę zaproszenie dla oszusta do dalszej rozmowy. Oszust wie, jak na imię ma od tej chwili ukochany wnuk ofiary, do której dzwoni, i podszywając się pod jego tożsamość, przedstawiając się już teraz imieniem tego wnuka, dalej prowadzi tą przestępczą rozmowę. W tych rozmowach osoby, które padają ofiarami, bardzo często zwracają uwagę na to, że ten dzwoniący wnuk ma zupełnie inny głos niż wnuk w rzeczywistości, ale oszuści radzą sobie z tym w ten sposób, że zaczynają kasłać, mówią, że przeszli chorobę, że nadal są chorzy, stąd mogą mieć zmieniony głos. To w pewien sposób uspokaja ofiarę. Babcia, mająca dobre serce, martwi się o wnuka, więc taką informację przyjmuje z troską, zapominając zupełnie i tak jakby nie zwracając uwagi na to, że może rozmawiać z osobą nieprawdziwą.
Pani aspirant?
Tutaj chciałam jeszcze uzupełnić właśnie rozmowę, że generalnie oszuści bazują właśnie na emocjach. Po pierwsze wzbudzają zaufanie, a już jak to zaufanie pozyskają, to generalnie bazują na emocjach, bo tak naprawdę do czego zmierzają oszuści? Oszuści zmierzają, proszę Państwa, do tego, żeby od Was wyłudzić pieniądze. I jeżeli oszust dzwoni do rzekomej babci bądź dziadka, to przedstawia powód zaraz po tym, jak się przywitał, czyli podaje sytuację, w której która wymaga potrzeby, tak? A mianowicie, że potrzebuje środków finansowych na zakup chociażby mieszkania, bądź znajduje się w trudnej sytuacji. Ostatnimi czasy mieliśmy oszustwa, w których oszuści podawali informację, że osoba bliska miała wypadek drogowy, była sprawcą tego wypadku drogowego i celem załatwienia w sposób polubowny tej sprawy niezbędne są środki finansowe.
I najczęściej właśnie zapomina się o tym, co to zdrowy rozsądek, prawda? Co to takie myślenie, nie tyle wyrachowane, ale normalne, logiczne myślenie, że przecież no, pokojarzyć fakty nawet, że może niekoniecznie, bo przed chwilką właśnie ten sam wnuk czy wnuczka do mnie dzwoniła i tak dalej, że no właśnie chyba też to jest ważne, żeby właśnie o tym nie zapomnieć.
Powinniśmy być wyczuleni na wszelkiego tego rodzaju sygnały, które do nas docierają. Natomiast w zestawieniu właśnie takim, kiedy przestępca wybiera na swoją ofiarę osobę starszą i w zestawieniu babcia, tak, ta ukochana babcia, która dla każdego wnuka jest największym dobrem, która słyszy, że wnuk miał kłopoty, że spowodował wypadek i że jest szansa na to, żeby uniknął odpowiedzialności, wystarczy tylko, że przekaże pieniądze, powoduje to, że w głowach i w sercach babć, dziadków pojawia się chęć niesienia natychmiastowej pomocy, tak? To właśnie na tym oszuści bazują.
W tym schemacie jest też bardzo istotne, że za każdym razem powtarza się sytuacja, że środki finansowe nie są przekazywane bezpośrednio dla oszusta. Po te środki finansowe, po te pieniądze zgłasza się jakiś przyjaciel, tak? Wnuka, który prosi o pomoc i te pieniądze są przekazywane, proszę Państwa, zazwyczaj bardzo blisko w rejonie Waszych bloków. Także jeżeli oszust kontaktuje się z daną osobą, to ta osoba przekazuje środki finansowe też bliskiej swojej okolicy. Czuje się w ten sposób również jakby na swoim osiedlu bezpieczna, tak? Że w razie czego jest jej dom blisko. Także to jest taki mechanizm bardzo prosty. Telefon, wzbudzenie zaufania, prośba o coś i przekazanie środków finansowych dla tak zwanego przyjaciela wnuka.
Tak, i tu się właśnie pojawia taki element, o którym Edyta powiedziała, że pieniądze nie są przekazywane temu domniemanemu wnuczkowi, który dzwoni, tak? Tylko ponieważ wnuczek przedstawił tak potężny problem, jak wypadek samochodowy, jak możliwość uniknięcia odpowiedzialności i polubownego załatwienia sprawy, automatycznie uwiarygadnia to, że nie jest w stanie sam przyjechać po te pieniądze, bo jest w tej chwili zajęty załatwianiem formalności w związku z wypadkiem, lub też oszuści kłamią, mówiąc, że są w tej chwili w jednostce policji i po prostu nie mogą wyjechać, i po te pieniądze zgłosi się kolega.
Albo po prostu w szpitalu.
Tak, niestety ten kolega to również drugi oszust, tak, który wspólnie z tym wykonującym telefon działa.
Też mówiliśmy o takiej metodzie na policjanta. To jest troszeczkę bardziej skomplikowane, ale również no, myślę, że jeżeli ktoś będzie wyczulony, będzie pamiętał, że takie rzeczy się zdarzają, może to łatwo zidentyfikować.
Ta metoda na policjanta oparta jest na tym, że mundur w naszym społeczeństwie wzbudza zaufanie. Oszuści, dzwoniąc, przedstawiają się, że są policjantami, że prowadzą działania, które mają na celu uchronienie pieniędzy zdeponowanych w bankach, ponieważ z informacji, jakie posiadają, wynika, że działa grupa przestępcza, która dokonuje kradzieży z kont bankowych. I dlatego oni prowadzą taką akcję, która ma na celu zabezpieczenie wszelkich oszczędności będących na koncie. Tutaj od razu chciałbym uprzedzić, że my jako policjanci nigdy nie dzwonimy, nigdy nie prosimy nikogo o przekazanie jakichkolwiek pieniędzy po to, żeby zabezpieczyć swoje działania, tudzież po to, żeby je uchronić przed bandytami. Taki telefon, który ktokolwiek odbierze i usłyszy w słuchawce, że rozmawia z policjantem i zaczyna się rozmowa o pieniądzach, o prowadzeniu działań na rzecz ochrony oszczędności bankowych, to jest pierwszy sygnał o tym, że najprawdopodobniej padliśmy ofiarą oszusta i tą rozmowę powinniśmy jak najszybciej zakończyć.
A to jest, proszę Państwa, bardzo proste. Wystarczy zadzwonić na numer alarmowy, który jest bezpłatny. 3 cyfry 997 bądź 112.
I nie bójmy się tego numeru używać, prawda?
Oczywiście.
Posługiwać się nim, bo czasem no, jest takie wyobrażenie, że to jest już nie wiadomo jaką akcję, że całą policję w Polsce się stawia na nogi. A to jest po prostu kwestia czujności i pomocy sobie i komuś innemu.
Zupełnie nie musi się dziać nic aż tak bardzo poważnego. Ten telefon, oczywiście to jest telefon ratujący życie, ale przecież do policjantów, do oficerów dyżurnych, którzy te telefony odbierają, dzwonią ludzie, którzy przekazują bardzo cenne informacje. Dzwonią też ludzie czasem po to, żeby się poradzić, co w danej sytuacji zrobić, i tak naprawdę my, policjanci, od tego jesteśmy, żeby każdemu udzielić maksymalnej pomocy, podpowiedzieć, gdzie takiej pomocy może szukać, jeżeli zapewnienie tej pomocy nie leży w naszych kompetencjach.
A w tym momencie jest to też pewnego rodzaju współpraca, tak, na której nam zależy, przede wszystkim policji, ale również i wszystkim wam, dla Państwa, ponieważ wykonując telefon, po pierwsze też uchronicie siebie, ale również inne osoby, tak?
Dlatego nie bójmy się z niego korzystać. Skoro już jesteśmy w domu, w swoim mieszkaniu czy domu, to też zdarzają się takie sytuacje, kiedy odwiedzają nas osoby, no również może nie związane z policją czy z jakimiś innymi instytucjami, ale no, ktoś, kto się podaje za urzędnika, za gazownika, za kominiarza, za kogokolwiek, i też słyszymy no raz po raz, raz częściej, raz rzadziej, ale też sytuacje, które pokazują nam, że no, taki człowiek wszedł i kogoś okradł, po prostu okradł osobę, która jest samotna, która jest starsza, czy starsze małżeństwo. Jak sobie radzić w takich przypadkach? Czy są jakieś środki prewencyjne, które my jako ludzie, czy seniorzy, czy ktokolwiek może zastosować, czy po prostu no też znowu jakieś wyczulenie?
Przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na to, czy jesteśmy, będąc sami w domu, w stanie sobie zapewnić bezpieczeństwo podczas wizyty rzekomego takiego urzędnika, bo mówiąc szczerze, ja mieszkając w bloku, nigdy nie spotkałem się z sytuacją, żeby do moich drzwi zapukał którykolwiek z pracowników chociażby spółdzielni mieszkaniowej, tak, administracji osiedla, chciał wejść do domu po to, żeby załatwić jakąkolwiek sprawę. Oczywiście wszystkie przyrządy pomiarowe gazu, wody, tak, znajdują się na klatce i tak naprawdę Ja mam o tyle doskonałą sytuację, że nie muszę wpuszczać do swojego domu osób, które chcą takich pomiarów dokonać. No ale w zależności od budownictwa, bo trzeba sobie zdać sprawę, że niektórzy takie urządzenia pomiarowe posiadają wewnątrz mieszkań, są no, zobowiązani wpuścić tak, osoby dokonujące odczytów i różnego rodzaju pomiarów do środka. Ale przede wszystkim pamiętajmy o tym, że taka osoba, która do nas przychodzi, powinna posiadać jakikolwiek identyfikator ze zdjęciem, który określa, skąd ona przyszła, z jakiej spółdzielni, tak, na rzecz jakiej firmy pracuje. Zawsze w takiej sytuacji, jeżeli mamy jakąkolwiek wątpliwość, możemy poprosić osobę pukającą do naszych drzwi, przedstawiającą się za inkasenta, tak, urzędnika, o poproszenie dokumentu tożsamości. Pierwszym sygnałem do tego, że dzieje się coś złego, będzie próba wykręcenia się z naszej prośby, z prośby pokazania dokumentu tożsamości. Wtedy powinniśmy natychmiast zamknąć drzwi i nie wpuszczać absolutnie takiej osoby do środka. Natomiast trzeba też sobie zdać z tego sprawę, że możemy mieć do czynienia z oszustami, którzy mają podrobione takie dokumenty. No i w związku z tym warto by było, żeby osoby starsze nie przyjmowały nigdy w samotności takich osób, żeby zawsze zapewniały sobie obecność czy to sąsiadów, czy to kogoś z rodziny podczas na przykład odczytów. Tym bardziej, że wszelkie informacje związane z odczytami liczników, odczytami podzielników ciepła na kaloryferach są z reguły przez administrację budynków ogłaszane dużo wcześniej i na pewno tego typu rzeczy nie dzieją się z zaskoczenia.
Poza tym tutaj też trzeba nadmienić, że bardzo często jednak administracja jest znana, osoby, które pracują w administracji, zwłaszcza wśród seniorów, tak, którzy mają wbrew pozorom dość dużo czasu wolnego. Dodatkowo każdy zna listonosza, a jeżeli listonosz nawet się zmieni, to tą pocztą tak zwaną przysłowiową pantoflową informacja zostaje sprzedawana między sąsiadami, tak? Więc jeżeli przez domofon bądź przez okno widzimy osobę, której nie znamy, no to tutaj musimy co najmniej podwójnie tą swoją czujność wzmóc.
I też pojawia się tutaj nam temat sąsiadów, czyli tych dobrych stosunków, dobrych relacji z najbliższymi sąsiadami. Chociaż no, czasem nas dzielą pewne kwestie, coś nas tam różni, ale mimo wszystko, kiedy przychodzą te momenty takie ważniejsze, o których zaraz też powiemy, wyjazdy i tak dalej, no to ta relacja myślę, że powinna być, przynajmniej jakiegoś sąsiada jednego szukać, z którym będziemy się mogli dogadywać i który wzbudza nasze zaufanie.
No, taka pomocna ręka to chyba największy skarb w miejscu zamieszkania i tak naprawdę czujny sąsiad jest lepszy niż jakikolwiek system alarmowy zamontowany w mieszkaniu. Czujne oko sąsiada bardzo często zresztą, jak pokazuje historia, jest w stanie uratować nawet ludzkie życie.
I to nie tylko dotyczy bloku, gdzie tych osób wiele mieszka, ale również domów jednorodzinnych przede wszystkim, tak?
No właśnie, wyjeżdżamy już z tego domu, na razie opuszczamy dom, mieszkanie, mamy dobrą relację z sąsiadem, prosimy go o to, żeby co, żeby miał klucze przede wszystkim od tego mieszkania, podlał kwiatki, tak często się potocznie mówiło, ale też żeby pokazał, że ten dom no, do końca nie jest pusty.
Tak, takie dwie podstawowe zasady, jeżeli ten sąsiad rzeczywiście jest naszym sąsiadem z prawdziwego zdarzenia, zaufanym, naszym w cudzysłowie przyjacielem poniekąd, no to tutaj oprócz tego podlewania kwiatów, tak, to bardzo istotne jest zapalanie na przykład o różnych godzinach światła w poszczególnych dniach, gdzie jesteśmy poza domem, bądź chociażby zbieranie korespondencji, ulotek, różnego rodzaju gazetek, czy to z wycieraczki, czy to nawet wyjmowania poczty ze skrzynki.
Czyli tak naprawdę wywoływanie złudzenia, że ten pusty dom żyje, że w nim są lokatorzy, tak, i toczy się tam życie. Dlatego, że nagromadzone ulotki na przykład na wycieraczce czy w skrzynce pocztowej znajdującej się na dole na przykład klatki schodowej tudzież na płocie mogą świadczyć o tym, że lokatorów w domu nie ma, bo nikt nie wybiera ulotek.
Ale w tym miejscu warto też powiedzieć, że tego rodzaju ustalenia pomiędzy wyjeżdżającym, tak, sąsiadem, a tym, który zostaje i będzie czuwał nad naszym mieszkaniem bądź domem, to nie wolno tego robić, proszę Państwa, na klatkach, w sposób głośny, bądź gdzieś tam wchodząc do bloku czy do domu na podwórku, bo gdzieś tam, proszę pomyśleć, może gdzieś tam czaić się osoba, która poniekąd słucha, tak, i analizuje te informacje. Także zróbmy to w sposób rozsądny.
Nie 5 minut przed wyjazdem, tylko dużo wcześniej na kawie u sąsiada albo u nas w domu, kiedy będziemy mogli spokojnie porozmawiać i ustalić to, w jaki sposób chcemy poprosić naszego sąsiada o zaopiekowanie się domem.
I mówiąc też już o takiej prywatności naszej, czy o epatowaniu tą prywatnością, myślę, że warto też zaapelować do tych wszystkich, a jest ich wielu, nie tylko seniorzy, ale wszyscy, którzy używają mediów społecznościowych, między innymi Facebooka i tak dalej. No i tam praktycznie każdą minutę swojego życia dokumentują, pokazując, gdzie są, a z drugiej strony pokazując komuś, kto może być złodziejem, że ich w domu wtedy nie ma na przykład.
100% racja.
Dlatego to jest miłe, że jest zdjęcie gdzieś tam na plaży w Polsce czy za granicą, ale z drugiej strony, no żeby też rozsądnie z tego korzystać, tak, żeby ktoś tego nie wykorzystał przeciwko nam, prawda?
Dokładnie, no media społecznościowe z jednej strony bardzo fajna zabawa, z drugiej strony dla kogoś, kto chciałby nam zrobić krzywdę, to jest tak naprawdę zbiór wielu informacji, które w zasadzie można wykorzystać, pozyskać w bardzo prosty sposób, a my często nieświadomie, chcąc z dobrego serca dzielić się ze wszystkimi znajomymi tym, co dobrego spotyka nas w życiu. Informujemy tak naprawdę wszystkich, również tych, którzy chcieliby nam wyrządzić krzywdę, gdzie w tym momencie jesteśmy, tak, gdzie nas nie ma, czyli to, że nasze mieszkanie stoi puste, a my jesteśmy w innym zakątku Europy i na pewno się w tym momencie nie jesteśmy w stanie zatroszczyć o pozostawione mienie.
I wybieramy się też na wakacje. Troszeczkę ten wątek poruszyliśmy w pierwszej części, natomiast myślę, że warto też uzupełnić pewne informacje, choćby o kwestie no, pobytu już, wypoczynku i tak dalej, czy to w Polsce, czy poza granicami, na co powinniśmy zwrócić uwagę, o czym powinniśmy pamiętać, o czym nie powinniśmy nigdy zapomnieć, jeżeli już gdzieś jesteśmy na wakacjach, chwytamy pełną piersią zapach morza, które faluje i tak dalej i trochę czasem też zapominamy o jakimś takim myśleniu zdroworozsądkowym.
A może powinniśmy jeszcze zacząć wcześniej, jak my na to morze dojedziemy, prawda? Bo po pierwsze musi się do tego przygotować sam kierujący. Musi do tego też przygotować pasażerów i sam pojazd. Jeśli chodzi o kierującego, musi być wypoczęty. Jeżeli jest wypoczęty i nie jest oczywiście pod wpływem alkoholu, to jest niezwykle istotna kwestia, to musi co jakiś czas robić przystanki. Tak z doświadczenia większość kierowców mówi osób wyjeżdżających na wakacje, że średnio co 3 godziny dobrze by było wyjść z samochodu, tak, przejść się, wyprostować, a oprócz tego w jakiś sposób jakby powrócić zrelaksowanym. Natomiast jeśli chodzi o pasażerów, no to pasażer, jeżeli przemieszczamy się gdzieś nad morze w godzinach wieczornych, nocą, musi też kontynuować z nami rozmowę, bo bardzo istotne jest to, że kierujemy pojazd, tak? Nie możemy zasnąć za kierownicą. Sam pojazd, no to sprawdzenie stanu technicznego pojazdu.
Tak, między innymi kontrola płynów eksploatacyjnych, ogumienia w pojeździe, tak, ale musimy mieć świadomość tego, że auto, którym podróżujemy, jest do tej drogi przygotowane. W związku z tym, kiedy nie jesteśmy w stanie sami dokonać takiego przeglądu, możemy chociażby skorzystać z pomocy wyspecjalizowanych diagnostów. Wtedy będziemy mieli pewność, że auto jest bezpieczne, przygotowane, a wszystkie systemy działają tak, jak działać powinny.
I kierujący, proszę Państwa, jest wypoczęty, pasażerowie służą mu pomocą, prowadzą z nim rozmowę, samochód jest przygotowany do drogi, ale czy podróżujemy z dzieckiem. Jeżeli podróżujemy z dzieckiem, obligatoryjnie fotelik. Fotelik jest niezbędny zgodnie z naszymi przepisami, jeżeli dziecko ma wysokość do 150 cm wzrostu. Dziecko jest już w foteliku i co dalej? Oczywiście zapinamy pasy sami i zarówno kierujący, jak i pasażerowie i obligatoryjnie dla dziecka. Nie wystarczy tylko i wyłącznie zapiąć pasy. Pasy powinny być zapięte poprawnie, bo tak jak nazwa sama wskazuje, pasy bezpieczeństwa mają być funkcjonalne.
Tak, a źle zapięty pas może spowodować niestety większe obrażenia w przypadku zdarzenia drogowego.
Co to znaczy poprawnie zapięty pas? Pas musi być odpowiednio wyregulowany na wysokości szyi, tak? I tak samo tutaj na wysokości miednicy musi być konkretnie ściągnięty, tak żebyśmy ten pas poczuli.
Czy ktoś może być zwolniony z zapinania pasa? Są takie przypadki, kiedy ktoś może jechać bez zapiętego pasa?
No, są to przypadki na przykład kobiet, tak, będących w zaawansowanej ciąży. Tutaj istnieje taka możliwość zwolnienia oczywiście po uzyskaniu zaświadczenia, tak, od lekarza prowadzącego ciążę. Jednak no, na ten temat jak zwykle istnieje wiele sprzeczności i sporów są zdania, które potwierdzają jednak to, że mimo tego, że mamy do czynienia z kobietą w zaawansowanej ciąży, to ten pas mimo wszystko z pozoru uciskający brzuch jest elementem ratującym życie w przypadku zdarzenia drogowego.
Mhm. No i jeszcze autokar. Myślę, że warto o tym przypomnieć, o stanie technicznym takiego pojazdu, który przewozi dużą grupę osób. Kto powinien o to dbać, o ten stan techniczny pojazdu i kto ma prawo do tego, żeby ewentualnie skontrolować, czy zlecić kontrolę takiego pojazdu?
Zlecić kontrolę może każdy rodzic, który wysyła dziecko na wakacje, na różnego rodzaju obozy czy kolonie. Może również sam organizator wycieczki zlecić. Osoba, która sprawuje w tym momencie jakby opiekę nad wyjeżdżającymi dziećmi. Takie kontrole, informacje dotyczące kontroli autobusów, autokarów są zazwyczaj zamieszczane na wszystkich stronach internetowych policyjnych. Jeśli chodzi o podlaską policję, są one zaktualizowane. W każdym mieście z naszych 14 jednostek jest wyznaczone takie miejsce, jest telefon, osoba zgłasza kontrolę, policjant na to zajeżdża i sprawdza, czy ten autokar rzeczywiście może przewozić bezpiecznie dzieci na wyznaczone obozy, kolonie.
No i dojechaliśmy już na miejsce naszego odpoczynku, na miejsce urlopu. Mówiliśmy troszeczkę o kwestii pobytu nad wodą, nad morzem, czy nad jeziorem, nad jakimiś zbiornikami wodnymi. O czym tutaj warto pamiętać i czego unikać?
No przede wszystkim woda to taki element, który zapewnia nam fantastyczny wypoczynek, natomiast nasze nieumiejętne, nierozważne zachowanie w przypadku korzystania z uroków pobytu nad wodą bardzo często prowadzi do tragedii. Tutaj nie ma co ukrywać i trzeba jasno powiedzieć, że na pewno złym doradcą podczas pobytów nad wodą jest alkohol. Tak? Osoby pod wpływem alkoholu zachowują się niestety irracjonalnie. Wydaje im się, że mogą dużo więcej przepłynąć, że są silniejsze, że więcej mogą. Niestety takie zachowania prowadzą do tragedii. Do tragedii prowadzi też wszelkiego rodzaju, w cudzysłowie powiedziawszy, bohaterstwo korzystania na przykład ze sprzętu pływającego, tak? No bo przecież są osoby, które uważają, po co mi kapok, kiedy płynę kajakiem, przecież nic złego nie może się stać, woda nie jest zbyt głęboka, umiem bardzo dobrze pływać, jest fajnie ciepło, nie będę się grzał w kapoku, niech kapok leży sobie w kajaku, będzie mi po prostu wygodniej siedzieć. No tak, ale w momencie niekontrolowanego przewrócenia się kajaku, w momencie, kiedy jesteśmy rozgrzani, wpadamy do wody i z powodu na przykład nagłej zmiany temperatury, tak, z bardzo gorącego otoczenia na chłodną wodę, tracimy przytomność, nie mając założonego kapoka, nie jesteśmy w stanie w żaden sposób wpłynąć na to, żeby utrzymać głowę nad powierzchnią wody. I w takich sytuacjach najczęściej właśnie dochodzi do utopienia.
Czyli rozsądek i musimy mierzyć swoje zamiary z przełożeniem na siłę.
A jeżeli chodzi o na przykład wyprawy górskie, na co trzeba uważać, czego trzeba unikać, co jest taką wskazówką dla nas albo dla amatorów, którzy jeszcze w góry się nigdy nie wybierali?
Numer jeden, czy szlak jest otwarty, tak? Bo jeżeli jest zamknięty, to absolutnie nie mamy co udawać się w te wędrówki górskie. Poza tym warunki atmosferyczne, śledzić, czy są jakieś ostrzeżenia, tak? I kolejna rzecz, odpowiednie obuwie. No, apelujemy, żeby nikt w szpilkach, tak, czy w nieodpowiednim obuwiu letnim nie wybierał się na wspinaczkę.
Wybierając się w góry, wbrew pozorom, nawet w lato, przy bardzo dobrej pogodzie, powinniśmy się przygotować do takiej wyprawy, tak? Okazuje się, że to równie niebezpieczny żywioł jak woda. No i na przykład, co powinniśmy przewidzieć? Idziemy sobie na spacer w góry i idziemy oczywiście czynnym szlakiem turystycznym, tak? No ale zaplanowaliśmy swoją wycieczkę w taki sposób, że zmrok zastał nas wysoko w górach, a do powrotu mamy jeszcze kilka kilometrów. Okazuje się, że nie mamy ze sobą żadnego oświetlenia. Bateria telefonu komórkowego, który jako tako jest nam w stanie oświetlić szlak, wyczerpuje się po 5-10 minutach. No i w tej sytuacji nie mamy nawet jak wezwać sobie pomocy, tak, i zadzwonić do górskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego. A bez jakiegokolwiek źródła światła nie jesteśmy się w stanie dalej poruszać.
Tomek, tak jak tutaj zauważył, woda, góry to żywioły, a z żywiołami nie ma co się mierzyć, bo raczej będziemy stać na przegranej.
Tak było od wieków przecież, prawda, że no one, żywioły były utożsamiane z jakimiś nawet bóstwami, które tymi żywiołami się kierują, posługują. 22:02 już, ale zanim poprosimy naszych słuchaczy, jeszcze myślę, że jeden, drugi temat dosyć istotny, który się pojawiał. Między innymi rower, kwestia poruszania się na rowerze, ścieżek rowerowych, pierwszeństwa i tak dalej, coraz częściej. No różne sytuacje takie sporne się zdarzają, nie mówiąc już o wypadkach, o takich zdarzeniach bardzo dramatycznych. Więc jak to wszystko wygląda dzisiaj? Jak się kształtują przepisy, jeżeli chodzi o poruszanie się na rowerze?
Myślę, że tutaj podczas tej audycji, zwłaszcza o tej porze, nie będziemy tutaj widzów zanucać samymi przepisami, ale generalnie prosta zasada. Na ścieżce rowerowej króluje rowerzysta, a na chodniku pieszy. Co nie znaczy, że jeżeli rowerzysta jest na ścieżce rowerowej, nie musi zachowywać szczególnej ostrożności i odwrotnie, jeśli chodzi o pieszego. Czyli musimy wzajemnie, proszę Państwa, się uszanować, tak? Bo to wpływa na nasze bezpieczeństwo. Jeśli chodzi o ścieżkę rowerową, o rowerzystę i pieszego, oczywiście są dopuszczalne sytuacje, kiedy rowerzysta może poruszać się chodnikiem. Między innymi taka sytuacja, między innymi dotyczy to sytuacji, kiedy rowerzysta podróżował, przemieszczał się jezdnią i zmieniły się warunki atmosferyczne. Na przykład ogromna ulewa. Dla własnego bezpieczeństwa i innych, tak, chociażby kierujących pojazdami, rowerzysta zjeżdża na chodnik. Druga sytuacja, kiedy rowerzysta jedzie chodnikiem, a obok niego dziecko do lat 10, które też porusza się rowerem. W takich sytuacjach jak najbardziej rowerzysta ma prawo poruszać się chodnikiem. Oprócz tego nie mogłabym nie poprosić Państwa, bo nie mogę tego absolutnie narzucić, żebyście pamiętali o kasku rowerowym. Kask rowerowy w naszym państwie nie jest obligatoryjny, że musimy go mieć zawsze, jak wychodzimy na rower, ale proszę Państwa, jest on lekki. może być też ładny, tak? Nie jest drogi.
To chyba dla kobiet uwaga,
nie,
tak?
Nie, spokojnie, mężczyźni też zwracają na to uwagę, natomiast ma ogromną moc, bo jeżeli dojdzie do zdarzenia na ścieżce rowerowej, na przykład, czy to z pieszym, czy z innym rowerzystą, czy po prostu rowerzysta popełni jakiś sam ze własnej nieuwagi spadnie z tego roweru, to jednak głowa jest w tym momencie chroniona.
Więc zachęcamy, tak jak w innych przypadkach, tak i tutaj też zdrowy rozsądek, no i myślenie, taka odpowiedzialność, myślenie też troszeczkę do przodu, prawda, o tym, co może się wydarzyć. Nie, że ja już muszę dostać tym kamieniem, żebym wiedział, jak to boli, ale pomyśleć, że jeżeli gdzieś tam będę chodził, kamienie spadają, to mogę tym kamieniem oberwać w głowę i to
no
dosyć
tak,
mocno.
Przewidywanie tak naprawdę w każdej sytuacji, w której się znajdujemy, bo tylko to myślenie do przodu pozwala uniknąć jakichś niespodziewanych sytuacji kryzysowych, z których nie będziemy mogli znaleźć dobrego rozwiązania, tak? I to się tyczy każdej sfery życia, wycieczek w górę, korzystania z uroków wody, prowadzenia samochodu na drodze, czy chociażby tak prostych rzeczy jak jazda rowerem, tudzież przechodzenie przez jezdnię.
Za 3 tygodnie mamy już kalendarzowe lato. W zasadzie temperatura za oknem już jest i to mocno na plusie. I też nie tylko rowerzyści wyruszają po prostu państwo na wycieczki rowerowe. Również policjantów możecie państwo spotkać na ścieżkach rowerowych. A po to właśnie, żebyśmy mogli szybciej zareagować, jeżeli coś niewłaściwego na tej ścieżce po prostu pojawia się. Czy to z winy rowerzysty, czy to z winy pieszego, który, nie wiem, z roztargnienia, tak, wkroczył na ścieżkę rowerową i przez to musiał hamować bądź omijać go rowerzysta.
Są też takie sytuacje jeszcze, jeżeli chodzi o ludzi, którzy żartują sobie, składając fałszywe doniesienia o jakimś zagrożeniu terrorystycznym, o bombie, która gdzieś tam ma wybuchnąć za jakiś czas. No, najczęściej to są głupie żarty, najczęściej to się nie zdarza, nie spotyka w Polsce. Natomiast ja chciałbym zapytać o to, jaka powinna być nasza reakcja, jeżeli nas spotka taka sytuacja.
To na szczęście to w dużej mierze przypadków są tylko głupie żarty, natomiast my jako policjanci nigdy nie zbagatelizujemy żadnej informacji o tego typu zagrożeniu. Ładunek wybuchowy to sytuacja, w której my do każdej podchodzimy z ogromną powagą i angażując w to możliwie najwięcej sił i środków. Jeżeli dostaniemy telefon, że gdziekolwiek jesteśmy, że został podłożony ładunek wybuchowy, czy to w miejscu naszej pracy, czy zamieszkania, tudzież na naszą komórkę, ktokolwiek zadzwoni i przekaże taką informację, że gdzieś, wskazując miejsce, został podłożony ładunek wybuchowy, natychmiast ta informacja powinna trafić do policji. Postarajmy się w trakcie takiej rozmowy, kiedy już słyszymy informację od swojego rozmówcy o podłożeniu ładunku wybuchowym, uzyskać możliwie najwięcej informacji. Oczywiście, jeżeli jest to możliwe, tak? Zapytanie, gdzie, kiedy, o której wybuchnie, w którym miejscu dokładnie, zadanie kilku prostych pytań, które być może, nie zawsze się musi sprawdzić, ale być może pozwolą uzyskać maksimum informacji na temat zagrożenia, z którym się spotykamy. Każda z taka uzyskana informacja natychmiast powinna trafić do policji, czyli pierwsze, co robimy po rozłączeniu się z rozmówcą, który poinformował nas o podłożeniu ładunku wybuchowego, to wykręcamy numer alarmowy policji 997 i przekazujemy całą informację oficerowi dyżurnemu. Tu wykręcając numer alarmowy należy pamiętać o kilku bardzo ważnych rzeczach. Bardzo proszę nigdy w takiej sytuacji, jeżeli przekazujemy dyżurnemu jakiekolwiek informacje, nie kończyć pierwszemu rozmowy. Oficer dyżurny pracujący na stanowisku kierowania, oprócz tego, że odbiera od nas sygnał telefoniczny o jakimkolwiek zagrożeniu, działa tak jakby dwutorowo, tak? Czyli z jednej strony jest to sytuacja, w której wysłuchuje nas i to, co mamy do powiedzenia, z drugiej strony strony, jeżeli jest to sytuacja bardzo dynamiczna, wymagająca natychmiastowego skierowania w konkretne miejsce sił policji, innych służb odpowiedzialnych również za poziom, bezpieczeństwo, to taki dyżurny bardzo często już rozmawiając z nami komunikuje się z patrolami będącymi w terenie, gdzie mają jechać i co mają robić. W związku z tym zwracamy się z prośbą do wszystkich osób, które dzwonią na numer alarmowy policji, żeby nigdy nie kończyć pierwszemu rozmowę. Zawsze wyczekajcie Państwo do tego momentu, w którym dyżurujący policjant powie: dziękuję, to wszystko, przyjąłem zgłoszenie. Wtedy to jest tak naprawdę sygnał do tego, że możemy zakończyć tą rozmowę.
A chcemy zapewnić, że każda ta informacja przez nas natychmiast zostaje rozpatrzona i naprawdę szczegółowo, precyzyjnie zostanie sprawdzona.
I w takiej sytuacji, jak również w innych czy podobnych sytuacjach różnych wydarzeń, które mają miejsce, które nas niepokoją, pomocą jest internet i ta krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa.
Tak, oczywiście. To narzędzie, chyba pierwsze takie narzędzie, które pojawiło się obecnie w policji, które służy do tego, że każdy mieszkaniec naszego kraju może zlecić policji pracę do wykonania, postawić jej zadanie po prostu, które policja na rzecz bezpieczeństwa wokół na przykład jego miejsca zamieszkania ma do zrobienia. Na to narzędzie, na krajową mapę zagrożeń bezpieczeństwa, no możemy wejść chociażby za pośrednictwem strony internetowej, tak, policji, i wejść tam i zaznaczyć jedno z kilku kategorii zagrożeń. Tak, te zagrożenia dotyczą na przykład przekraczania prędkości, spożywania alkoholu w miejscu publicznym, złego oznakowania drogi. Wystarczy taką informację zaznaczyć. My, policjanci, oczywiście sprawdzą każdą zaznaczoną informację, zweryfikują to zagrożenie i mamy na to określony czas do tego, żeby takie czynności zostały wykonane.
I to narzędzie, proszę Państwa, jest właśnie przejawem współpracy, takiej realnej współpracy, prawdziwej nas z Wami i Was z nami. Także dzięki Wam możemy wiedzieć o zagrożeniach, które najbardziej Was nurtują i możemy je zweryfikować i po prostu rozwiązać to, na czym Państwu zależy.
Ja myślę, że tu możemy zaryzykować takie stwierdzenie, że policja będzie tak silna, jak świadome będzie społeczeństwo tego, jakie zadania może jej stawiać.
Świetnie powiedziane.
No i myślę, że tutaj możemy taką małą kropkę postawić przed oddaniem głosu naszym słuchaczom. Telefony już dzwonią, za moment będziemy je odbierać. Przypomnę Państwu, że naszymi gośćmi są młodszy aspirant Edyta Wilczyńska z Zespołu Prasowego Wydziału Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku i pan komisarz Tomasz Krupa, rzecznik prasowy komendanta Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Rozmawiamy o bezpieczeństwie ogólnie, ale z uwzględnieniem grupy seniorów, a także bezpieczeństwie w domu, w podróży, w wypoczynku i gdziekolwiek jeszcze się znajdujemy, bo to bezpieczeństwo przecież jest bardzo ważne, bardzo istotne dla każdego z nas. Numery telefonów do naszego studia w Toruniu 56 655 23 55 dla słuchaczy z Polski Północnej, 56 655 23 56 dla słuchaczy z Polski Południowej w naszej rodzinie, 536 600 100 i 536 600 200 i zagranica 4856 655 2333 i 4856 655 2366 ze Stanów Zjednoczonych i Kanady, numer kierunkowy 011 i później 4856. Już za moment powracamy do naszego studia. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
No i że mogę mówić...
Tak, jesteśmy na antenie. Kto mówi do nas?
No, chciałam powiedzieć, bo po prostu, no ja jestem osobą samotną.
Aha, a pani ma na imię jeszcze? Możemy poznać?
No nie bardzo bym chciała. Aha,
dobrze, rozumiem. No spróbujemy jakoś tak.
No chciałam tak powiedzieć dobrze. Coś, ale nie chcę ujawniać. Mm-hmm. Jestem w żar po prostu, tylko tyle chciałam powiedzieć.
Dobrze.
To już można mówić?
Tak, można, tylko radio trzeba przyciszyć, dobrze?
No i radio jest przyciszone.
No to słuchamy pani.
No ja chciałam po prostu powiedzieć, jestem osobą samotną, starszą, a mieszkam w takim bloku, po prostu to jest blok socjalny, gdzie mieszka dużo pijaków, dużo takich złodziei, po prostu można powiedzieć. No tu mi sąsiadka wygrażała. No ja zgłosiłam na policję, pismo napisałam na policję, ale dalej się czuję taka niepewna, bo idę do piwnicy, a ona za mną chodzi. I co ja mam w takim wypadku zrobić wtedy? Czy jeszcze raz zgłaszać do dzielnicy? Co tu robić po prostu.
Mm-hmm. Dziękujemy pani i oddajemy głos naszym gościom.
No dziękuję.
I szybciej oczywiście ta informacja powinna trafić do dzielnicowego. Ja myślę, że w tej sytuacji, kiedy już informowała pani policjantów i składała zawiadomienie o popełnionym przestępstwie na pani szkodę, to w tej sytuacji na pewno zachowanie tej pani, która chodzi za panią, to w jaki sposób się zachowuje, spowodowałoby uzupełnienie zbieranego materiału procesowego, ale pierwsze, co proponujemy zrobić, to natychmiast skontaktować się z dzielnicowym, tak? Bardzo dobrze by było, żeby pani jak najszybciej zainteresowała całą sprawą dzielnicowego. Myślę, że tutaj jego aktywność nie pozostanie bez wpływu na całą tą sytuację.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mogę do audycji?
Prosimy, już jesteśmy na antenie.
Ja mam takie pytanie do gości, którzy są dzisiaj na antenie. Pierwsze takie pytanie to jest, kto wyznacza miejsce sprawdzenia autokaru, jeśli jest wyjazd? Kto ma obowiązek zgłosić, że autokar wyjeżdża? Czy organizator, czy szkoła? To jest jedno pytanie. A drugie pytanie jest takie, że policjanci wypisują protokół, tak? Sprawdzenia autokaru. I mam takie pytanie. Ile ważny jest ten protokół?
To wszystko?
Czy miesiąc na przykład, czy dwa, bo ostatnio była taka sytuacja, że tak, że powiedzieli, że jest ważny miesiąc, później się okazało, że trzeba z dnia na dzień sprawdzać te autokary. Więc bardzo bym prosiła o odpowiedzenie na to pytanie. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy, pozdrawiamy.
Pozdrawiam z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
No jeżeli chodzi o wyznaczenie miejsca do kontroli autokaru, to oczywiście tutaj każda komenda może to robić w dowolny sposób, natomiast na pewno tego typu informacje znajdują się na stronach internetowych poszczególnych komend miejskich lub powiatowych, ale też i komend wojewódzkich w całej Polsce. I zgłosić tak naprawdę autokar do kontroli może każdy, tak? Bo nie zawsze zależy organizatorowi na tym, żeby taki autokar był skontrolowany. Nie zawsze zależy właścicielowi autokaru, żeby uzyskać taki dokument. Natomiast przede wszystkim powinno zależeć osobie, która do takiego autokaru wsiada, tudzież do takiego autokaru wsadza swoją pociechę, tak? I rodzic również może, a wręcz uważamy, że powinien poinformować o tym, skąd wyjeżdża autokar i na pewno policjanci taki autokar skontrolują. Natomiast odnosząc się do drugiej kwestii dotyczącej ważności takiego świadectwa, to proszę takiego dokumentu, tak, o przeprowadzonej kontroli, to proszę pamiętać o tym, że ten dokument tak naprawdę stwierdza nam stan techniczny tego pojazdu bezpośrednio po dokonanej kontroli, tak? Bo przecież 10 godzin później stan techniczny tego pojazdu może być zgoła odmienny, tak? Na pewno będzie zupełnie inny ten stan techniczny kilka dni lub nawet miesiąc po wystawieniu takiego dokumentu. W związku z tym, jeżeli ktokolwiek ma wątpliwości co do stanu technicznego pojazdu, powinien jak najszybciej powiadomić policjantów, że jest taki autokar, że okej, on ma dokumenty z przeprowadzonej kontroli i ten dokument pochodzi na przykład sprzed kilku dni, natomiast mamy wątpliwości co do obecnego stanu technicznego pojazdu, bo przecież nikt nie jest w stanie stwierdzić, co przez te kilka dni tak się z tym pojazdem działo i w jaki sposób on był eksploatowany. Policjanci w tej sytuacji przyjadą i dokonają jeszcze raz ponownej kontroli po to, żeby wszystkie osoby, które się będą nim poruszały, mogły się czuć bezpiecznie.
Dziękuję. Proszę bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze, dziewica.
Teraz i zawsze.
Ewa z Wielkopolski się kłania i chciałabym się do audycji dostać.
Prosimy, słuchamy Pani Ewo, jesteśmy na antenie.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam najpierw miłych gości, pozdrawiam też ojca prowadzącego.
Dziękujemy
bardzo.
Słuchałam już tą audycję, ona była w telewizji przedtem, bo też się udało mi dodzwonić, ale pod ten numer radiowy i wtedy rozmawialiście Państwo też o rowerzystach, o całym tym aspekcie bezpieczeństwa poruszania się na rowerze. I tak ja mi przedtem przyszło takie pytanie, bo ja jeżdżę też samochodem. I nieraz na pasach, jak rowerzyści przejeżdżają pasy, po prostu jadą na tych rowerach. Czy jest jakiś przepis, by mnie to interesowało, czy jest jakoś to ustalone przepisami, że nie powinno, bo jak ja się orientuję, to na przykład na zachodzie jest tak, że powinno się rower pchać, znaczy prowadzić, a nie przejeżdżać jadąc na tym rowerze po pasach. Czy to jest jakoś uregulowane też w polskim prawodawstwie? To by było moje pytanie.
Dziękuję Pani Ewo. Oddajemy głos naszym gościom.
Tak, oczywiście. Ustawa Prawo o ruchu drogowym to reguluje i jak najbardziej tutaj Pani spostrzeżenie i porównanie z przepisami w innym państwie, tak samo jest i również u nas. Powinien rowerzysta zejść z roweru i ten rower przeprowadzić. Tutaj od razu Pani też powiem sytuację, że jeżeli ścieżka chociażby rowerowa przebiega równolegle do jezdni i kierujący pojazdem chce dokonać manewru skrętu w prawo, wówczas pierwszeństwo ma rowerzysta, czyli kierujący musi ustąpić. Natomiast jeżeli rowerzysta przejeżdża jezdnię w poprzek, tak, nie ma ścieżki, są pasy, tak jak tutaj Pani powiedziała, pierwszeństwo generalnie ma kierujący, jeśli oczywiście nie ma świateł, chyba że pieszy wchodzi na jezdnię, to kierujący i tak musi się zatrzymać, ale generalnie rowerzysta powinien przejeżdżając przez pasy, rower przeprowadzać, a nie śmigać na rowerze i te przejście po prostu przemierzać na jednośladzie.
Tak, bo jest to sytuacja, w której, po pierwsze, ta sytuacja to wykroczenie w ruchu drogowym, tak, czyli przejeżdżanie przez rowerzystów po pasach, po przejściu dla pieszych, a druga taka zdroworozsądkowa tak jakby strona tej całej historii, to to, że rowerzysta wjeżdżając na pasy, nawet z niewielką prędkością, znajduje się w takiej sytuacji, że jego kierowca samochodu tam się nigdy nie spodziewa, no bo przecież przejście dla pieszych, jak sama nazwa mówi, jest dla pieszych, a nie dla rowerzystów.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Tak, ja dzwonię z Toronto, proszę ojca. Czy już
witamy, jesteśmy oczywiście.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Ja chciałem króciutko, bo dodać, dlatego że ci oszuści, o których mówicie Państwo teraz w radio i wcześniej w telewizji, oni też działają w środowiskach polonijnych. Na przykład w Toronto ja miałem taką sytuację, że kilka tygodni temu, że dzwoni do mnie pani młoda i nie znała imion mojej rodziny i mówi, co, nie poznajesz mnie? Przecież wiesz, kim jestem. I czekała prawdopodobnie, aż ja powiem jakieś imię. A ja dzień wcześniej rozmawiałem z córką swoją, jedyną mam córkę, przez telefon i wiedziałem od razu, że to nie jest ten głos. I dosyć ostro powiedziałem, proszę się przedstawić. I wtedy ta osoba przerwała połączenie. I ja zadzwoniłem zaraz do redaktora tygodnika polskiego tu w Toronto polonijnego i on mi powiedział, że policja w Toronto jeździ w ogóle po polskich parafiach i prosi księży proboszczów, żeby ostrzegali ludzi parafian przed takimi oszustami. Druga kategoria oszustów to jest też oszuści przez internet. Ja miałem teraz kilka dni temu, oglądałem na polskiej stronie cda.pl film, włoski zresztą z polskim lektorem, i krótko potem miałem głuchy telefon najpierw, a potem niebieską stronę Microsoftu na komputerze. Proszę do nas zadzwonić. Ma pan jakiś tam straszny wirus, spyware, szpiegowski wirus w komputerze. Komputer jest zablokowany, nie może go pan używać, musi pan zadzwonić do nas. I ponieważ mój komputer jest dosyć stary, się zawieszał ostatnio, więc myślałem, że rzeczywiście i dzwonię po ten numer, odpowiada mi pan. I kiedy ja zacząłem on chciał od razu $200 na początek i numer karty kredytowej na zresetowanie mojego komputera. I kiedy ja próbowałem tą transakcję, bo początkowo wierzyłem, że to jest prawdziwa firma Microsoft, strona w internecie niebieska, typowy Microsoft, że wierzyłem, że to jest rzeczywiście Microsoft, że to nie są oszuści. I kiedy, ale zacząłem coś tam w tyle głowy mi zaczęło się żarzyć, że to może być jednak jakieś oszustwo i poprosiłem go, że oddzwonię jutro, bo teraz nie mam czasu. I wtedy on się zaczął denerwować. Jak się zaczął denerwować, to ja rzuciłem słuchawką i zadzwoniłem do Norton, do kompanii, z której mam oprogramowanie antywirusowe i oni potwierdzili te moje podejrzenia. Także to są dwie takie rzeczy. Jeżeli macie państwo kłopoty na przykład z komputerem i chcą, żebyście do nich zadzwonili czy coś, to zawsze przynajmniej w razie takiej rozmowy zawsze starajcie się odwlec, że oddzwonicie do nich. Przynajmniej to, że oddzwonicie, w międzyczasie możecie zadzwonić gdzieś indziej, sprawdzić na policję. Policja już wie o takich rzeczach. Że tego. Także to są takie te dwie rzeczy. Jest na wnuczka, to cały czas działa. Tutaj prawdopodobnie w Toronto operują Romowie polscy z Polski, czy nawet z Węgier. I niekoniecznie znają imiona. Oni dzwonią i mówią, ach, cześć, nie poznajesz, i czekają, aż ta przyszła ofiara sama powie to imię. Także jest dobrze mieć kontakt z dziećmi czy z krewnymi, żeby znać ich głosy na co dzień, że w razie czego, gdy coś takiego się pojawi, żeby się nie narazić na niebezpieczeństwo okradzenia. I tak samo z tym komputerem. Nigdy nie podawać numeru karty, czy ma się Visa, czy tam Mastercard, czy cokolwiek, nigdy w życiu, dlatego że wtedy się robi już fala kłopotów, bo nawet gdy to się wyjaśni, to trzeba zmieniać numer karty kredytowej, trzeba zmieniać konto w banku i tak dalej, i tak dalej. Także to wszystko, co chciałem powiedzieć. Serdecznie
dziękujemy.
Pozdrawiam i szczęść Boże.
Pozdrawiamy również, szczęść Boże, i oddajemy głos gościom.
Dziękujemy bardzo za te sugestie. Nie ma co ukrywać. Zawsze w sytuacjach takich, kiedy my jako policjanci opowiadamy o zagrożeniach, no ten temat, powiedziawszy szczerze, jest zrozumiały, tak, dla naszych słuchaczy, dla naszych widzów. Natomiast bez wątpienia takie sytuacje, kiedy państwo dzwonicie, i tutaj bardzo dziękuję panu za te cenne uwagi, za to, że pan podzielił się z nami, w jaki sposób, jaki próbowano zastosować mechanizm oszustwa w stosunku do pana, bo nic tak bardziej nie ostrzega naprawdę nas wszystkich, jak prawdziwe historie z życia wzięte.
Świetna postawa, gratulujemy, i tutaj też gratulujemy tego, że pan naprawdę działa i też profilaktycznie, tak, informuje inne osoby.
Proszę bardzo, Radio Maria. Proszę bardzo, halo. Halo?
Niech będzie pochwalony Pan Jezus Maria zawsze.
Teraz i zawsze. Już jest antena, także prosimy o wyłączenie radia, dobrze? Halo, czy Pan mnie słyszy?
Tak, słyszę.
To trzeba wyłączyć radio, dobrze?
Dobrze.
No i można mówić.
Niech będzie pochwalony Pan Jezus Maria zawsze.
Teraz i zawsze.
Mówi Marek z Wrocławia. Ja miałem takie zapytanie, pozdrawiam serdecznie gości i ojca prowadzącego. I mam zapytanie, bo jestem rowerzystą, poruszam się po ścieżkach rowerowych i mam zapytanie tutaj do gości, bo spotykam nieraz na ścieżce rowerowej masę tych wrotkarzy, którzy się poruszają także po ścieżce rowerowej. Znaczy jest to zgodne z przepisami ruchu drogowych. No, to wszystko.
No oczywiście rolkarze, którzy poruszają się po ścieżkach rowerowych, nie powinni się po nich poruszać. No my rozumiemy, dlaczego tak się dzieje. No pewnie dlatego, że ścieżki rowerowe są wylane asfaltem i im jest tam po prostu łatwo, fajnie i przyjemnie jeździć. Natomiast ścieżka rowerowa jest przeznaczona tylko i wyłącznie dla osób, które poruszają się rowerami, tak? A w świetle prawa o ruchu drogowym osoba poruszająca się na rolkach jest pieszym, więc powinna poruszać się po chodniku.
A w takich sytuacjach oczywiście można zareagować, zwrócić kulturalnie uwagę. Jeżeli to nie zaskutkuje, zgłosić to na policję, że na przykład na tej ścieżce rowerowej rzeczywiście szaleją osoby, bądź cały czas jeżdżą osoby na rolkach, a policjanci na pewno zareagują. Czy to policjanci, którzy przybędą na to miejsce radiowozem, czy też właśnie patrole rowerowe, które w okresie wakacyjnym są non-stop w służbie.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Jestem już na antenie.
Oczywiście, jesteśmy od początku.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam serdecznie gości, witam szanowną policję. Ja chciałem zapytać inne, bo nie miałem czasu jakby może całej audycji wysłuchiwać, ale chciałem zapytać nie pod kątem, to znaczy oszustwa, pod kątem pieniędzy. Bo pod kątem pieniędzy to takie jest określenie, że ludzi już naiwnych nie ma, aczkolwiek okazuje się, że są. Ale ja będę tego oceniał, może ja w innej sytuacji bym też był naiwny. Tylko chciałem zapytać pod innym kątem. Jak państwo, policja, mogłaby się odnieść do takiej sytuacji? Nie chcę mówić szczegółów, ponieważ mógłbym demaskować sam siebie. A to jest trudna sytuacja. Tylko proszę mi powiedzieć, jak państwo w policji zajęliby się taką sprawą albo zaopiniowali, jeżeli instytucja działa pod pozorem legalności, po czym później okazuje się, że to nie jest legalność, żeby później z powrotem okazać, że to jest legalność. A przechodząc do troszeczkę więcej szczegółów, podaję, dzwoni ktoś do starszej osoby, wykorzystując pewne pytania, zadając, które są normalne, ktoś by powiedział, właścicielom. I na przykład pyta się, czy tak i tak jest opłata, prawda? Po czym na szczęście zorientowana ta osoba, przestrzeżona na tyle, na ile mogła być przestrzeżona, pyta się przecież, wy wiecie. Po czym dalej ciągnie się wywiad, a w jakim celu? W takim celu, żeby uzyskać niezgodną z prawem umowę. O. Na co rzecznik konsumentów twierdzi, że właśnie takie coś jest niedopuszczalne. Ale okazuje się, że jest dopuszczalne. Mało tego, jeśli dzwoni się do operatora, wykonywaliście i w jakim celu taką rozmowę z osobą, wykorzystując może jej niezorientowanie, subordynację, zdenerwowanie, muszę w chorobie czy coś tym razem. Na to pytanie odpowiada operator absolutnie. Ono nie wychodziło żadne takie taki sygnał telefoniczny. Więc ja podaję, czy ktoś podaje numer konkretny. Numer akurat nie był możliwy. Tutaj troszkę bym przesadził, przyjaskrawił. Podaję imię i nazwisko tej osoby. A operator twierdzi, nie, absolutnie, taka pani u nas nie pracuje. Więc uzyskuje ktoś, a w razie czego uzyskuje dana osoba pod kątem danej firmy coś, co jest niezgodne z prawem, a w razie czego mówi, że nie dzwoni. Mało tego, dodatkowe inne kwestie są takie, że ktoś dzwoni, proszę państwa, z Australii, gdzie na KNF-ie można starać się sprawdzić, nie wiem, to jest oczywiście ewidentne, bo to nie jest takie łatwe do zweryfikowania. Ludzie by musieli nic nie robić, tylko kontrolerem stać się, proszę państwa, a nie będąc, to ktoś miesza, udaje, że tego nie robi i dalej to robi. To tylko jest namiastka.
Panie Janie, bardzo dziękujemy. No ja troszeczkę jestem zagubiony w tej kwestii, ale mam nadzieję, że policja coś pomoże.
Przede wszystkim, żebyśmy mogli się ustosunkować do takiej sprawy, to ta sprawa wymaga dogłębnego sprawdzenia, tak? Czyli tutaj po to, żeby policja mogła zająć stanowisko, tak? Znaleźć ewentualne osoby odpowiedzialne, tak? Dojść do sytuacji i stwierdzić, czy zostało popełnione przestępstwo. Istnieje konieczność zebrania pełnego materiału dowodowego w tej sprawie. W związku z tym nie widzę innej drogi na rozwiązanie problemu, problemu, z którym się pan zgłosił, jak tylko w taki sposób, żeby zgłosił się pan do najbliższej jednostki policji i po prostu porozmawiał tak z policjantami, opowiedział tą historię, bo być może mamy tu do czynienia z sytuacją, w której osoba, o której pan wspominał, mogła paść no również ofiarą nieuczciwej, nie wiem, konkurencji, nieuczciwej firmy, która próbowała wyciągnąć tak dane, w jakich celach, no to właśnie to byliby w stanie ustalić policjanci.
Ale tak jak tu widzimy, pan zachowuje czujność, tak, i też rozmawia z nami, także zachęcamy, żeby pan podzielił się tą informacją z policjantami. My to zweryfikujemy i oczywiście podejmiemy stosowne kroki.
Proszę bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Alicja z tej strony.
Witamy pani Alicję i ja słuchamy już, tak.
Już jestem na antenie?
Oczywiście.
Z tej strony Alicja z Podlasia. Ja chciałam się podzielić z dwoma, jakby to się mówi, tipami. Jak można się zabezpieczyć, chroniąc dom, wyjeżdżając na wakacje albo będąc poza domem?
Prosimy. Ale? Bardzo. Oczywiście słuchamy z zainteresowaniem.
Ja na przykład słabo się znam na sprawach technicznych, ale tak jak chciałam się podzielić informacją, jak mój mąż zabezpiecza dom. No, nie zawsze jest rodzina blisko i sąsiedzi też są nie zawsze zaufani. I na przykład jest coś takiego, że jest taka kostka, gdzie na przykład można podłączyć na przykład 5 lamp, zaprogramować, że one się zapalają w określonym czasie i na przykład pewna lampa na przykład jest rozstawiona w każdym pokoju i to na przykład widać, że to się zaświeca i gasi w różnych czasach, to się programuje. To jest jedno. Druga sprawa, nie wiem, mój mąż to kupił czy w MediaMarkt, czy przez internet, ale wiem, że działa, myśmy to próbowali i są sensory, to można samemu założyć, że w momencie, gdy ktoś wchodzi do domu i sensory to wyczuwają i na przykład jeszcze w komplecie jest kamera, że tu już robi się zdjęcie, to się jakoś rejestruje na policji i na przykład będąc na wakacjach i mając dostęp do internetu, mailem się dostaje zdjęcie, gdyby na przykład ktoś wszedł do domu, to już jest zdjęcie i to nie tylko, że my mailem dostajemy informację dokładnie o której godzinie i na przykład zdjęcie, to i automatycznie to jest na policji. Myśmy to sprawdzali i to jest naprawdę, no człowiek będąc poza domem, to jest naprawdę, czuje się bezpieczniej.
Dziękuję pani Alicjo, pozdrawiamy i oddajemy głos gościom naszym.
Podziękuję za te nowinki techniczne, bo powiem szczerze, że jeśli chodzi o nasze porady i uczulenie tak ludzi przed wyjazdem, to jest jedno, a nowinki techniczne, o których pani wspomina, to jest drugie. Natomiast poproszę tutaj Tomka, żeby wypowiedział się w kwestii tematu dotyczącego zdjęć i jakby współpracy z policją, w tym właśnie przypływie informacji z kamery.
To oczywiście tak, są takie systemy, istnieje taka możliwość, żeby zamontować sobie kamerę. W każdej chwili za pośrednictwem sieci internet mamy podgląd, tak, na przykład na to, co dzieje się przed naszymi drzwiami. Jeżeli są to fotopułapki, bo tak to chyba należy nazwać, to urządzenie, o którym pani mówiła, to oczywiście dysponujemy zdjęciem takiego intruza i to zdjęcie jak najbardziej oczywiście powinno natychmiast zostać przekazane policjantom, po to, żebyśmy mogli stwierdzić i zainteresować się, kto stał pod naszymi drzwiami, być może ktoś nasłuchiwał, próbował dobierać się do zamku w naszych drzwiach, natomiast tego typu wizerunek na pewno pomoże policji w zatrzymaniu ewentualnego osobnika, który chciał dostać się do naszego mieszkania, ale dziękujemy bardzo za podzielenie się tą refleksją na temat możliwości stosowania zabezpieczeń i jak się okazuje zabezpieczeń za naprawdę nieduże pieniądze, a bardzo skuteczne.
A w tym momencie, kiedy jesteśmy tuż przed wakacjami, gdzie osoby będą rozpoczynały urlopy, jest to jak najbardziej zasadne przekazywanie takich informacji.
Bardzo dziękuję. Rozmowy niedokończone. 22:42. Temat bezpieczeństwo seniorów oraz domu podróży i wypoczynku. Już za moment powracamy do naszej dyskusji. Proszę bardzo, halo?
Halo, szczęść Boże, dodzwoniłem się już na antenę?
Tak, jesteśmy na antenie, proszę się przedstawić
Boże,
i słucham.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Marcin z Opolskiego. Chciałem propos właśnie tych różnych oszustw, z jakimi ostatnio, na jakie ostatnio można się nadziać, mówiąc kolokwialnie. Dwa przykłady. Pierwszy z września zeszłego roku. Do mojej babci dodzwonili się pracownicy fałszywi, podający się za pracowników firmy telekomunikacyjnej i chcieli po prostu zasugerować, że jest jakaś nowa technologia, jeżeli chodzi o telefony stacjonarne. No i muszą do niej przyjechać, ale to się wydało coś dziwnego, no bo zadzwoniła zaraz potem ta osoba, która tam odebrała, moja ciocia, ten telefon i zapytała się, czy to prawda, że jakaś nowa jest technologia, jeżeli chodzi o telefony stacjonarne. Ja totalnie zdziwiony mówię, no przecież to oszuści jacyś na pewno są. Poinformowaliśmy o tym komisariat policji, ale niestety, no co się wydało też podejrzane, ci pracownicy rzekomi tej firmy telekomunikacyjnej, niby wszystko wiedzieli, ale problem w tym, że po prostu w międzyczasie moja babcia się przeprowadziła, adres był zupełnie inny i telekomunikacja polska, do której tam należało ten telefon, byli o tym poinformowani. Także to było widać, że to po prostu było zwykłe oszustwo. Próbowali tylko i wyłącznie naciągnąć, albo po prostu dostać się do domu. No niestety wymknęli się policji, bo jak już tam się umówiliśmy na konkretną godzinę z tymi rzekomymi pracownikami, sami, no to po prostu, co się okazało, zadzwonili, że chcą przyjechać wcześniej, no jak żeśmy powiedzieli, że nie możemy o tej godzinie, no to już tyle po nich widu, tyle słychu. Druga metoda oszustwa, niestety bardzo mało znana w Polsce, to się nazywa metoda oszustwa na piękną Rosjankę, amerykańskiego generała i chorą ciocię z Holandii. Na czym to polega? Spotkałem się z tym w internecie, mianowicie poznaje się różne osoby czasami w internecie przez różne portale społecznościowe. I tacy oszuści po prostu potrafią przez bardzo długi okres czasu pisać z nami, żeby po prostu wzbudzić nasze zaufanie, prowadzić z nami korespondencję. No i w końcu jest stała metoda w tym oszustwie, stała zasada, że po prostu nagle proszą nas o pieniądze, bo coś się stało im strasznego, tragicznego, albo chcą do nas przyjechać i nagle coś się stało, pieniędzy nie mają, proszą nas o pożyczenie pieniędzy. No i proszą nas, jeżeli my im pożyczamy, to proszą nas znowu aż do tak długo, jak się da. No i w końcu, co się okazuje, jak ktoś chce później odzyskać te pieniądze, nagle kontakt się urywa i się okazuje, że wpłaciliśmy osobom, które po prostu nie istnieją. Ja nawet celowo próbowałem po prostu w internecie zdemaskować oszustwo. Wystarczy nawet w Google'ach wstukać, jeżeli ktoś ma możliwość sprawdzenia sobie w internecie, metoda oszustwa na piękną Rosjankę, amerykańskiego generała, chorą ciocię z Holandii. To zaczęło się już kilkanaście lat temu na Zachodzie. W ten sposób całe gangi działały. No i po prostu bardzo popularna metoda, która niestety ewoluuje. Zaczęło się od portali randkowych na Zachodzie, a teraz po prostu, no szczerze mówiąc, to się przenosi na portale społecznościowe. Każdy, kto jakoś znajomości zawiera w internecie, po prostu może paść ofiarą tego typu oszustwa. I to jest pochodna metody naszej polskiej na wnuczka, tylko że po prostu tutaj nie podszywa się pod naszych znajomych, bliskich, tylko zawieramy znajomość z osobą, która się okazuje być de facto oszustem i nawet wysłać potrafią skany swoich dokumentów osobistych, a co się okazuje, że to są po prostu zdjęcia komuś ukradzione na przykład z Facebooka i po prostu na zasadzie fotomontażu zrobione pod fikcyjne nazwisko, a pieniądze, które my wysyłamy, to są podstawiony adres. No i w ten sposób po prostu na ogromną ilość pieniędzy już ludzi oszukano przez ostatnie kilkanaście lat.
Panie Marcinie, dziękujemy serdecznie. Hello. I oddajemy głos gościom naszym.
No ta właśnie metoda, o której pan Marcin mówił, to metoda oszustwa popełniana za pośrednictwem internetu. Tutaj powinniśmy zwrócić ogromną uwagę na to, z kim zawiązujemy znajomość przez internet, ponieważ to właśnie internet daje możliwość całkowitej anonimowości, możliwość podszycia się pod kogoś, kim zupełnie nie jesteśmy. No ale metoda niejako dąży do tego samego, co w przypadku oszustw na wnuczka, czyli najpierw oszust wzbudza zaufanie, nawiązuje przyjaźń, tak, poprzez korespondencję za pośrednictwem internetu, no i później nagle doprowadza do sytuacji, w której prosi nas o pieniądze, bo uważa, że już znamy się na tyle dobrze, tak, że może taką prośbę wystosować. Skoro próbują, to należy tylko mieć na uwadze to, że znajdują się takie osoby, które niestety padają ich ofiarami i udaje im się na to naciągać ludzi. W związku z tym miejmy ogromną, podchodźmy z dużym, tak, z dużą ostrożnością do wszelkiej korespondencji, którą wymieniamy z osobami poznanymi za pośrednictwem internetu.
Natomiast nasze apele, to co dzisiaj robimy, nasze porady plus informacje od Państwa, a następnie nasze działania, mam nadzieję, że będą non-stop ukrócać działania oszustów i to pole, ich działania będzie coraz mniejsze.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i mówię zawsze, czy witam.
Teraz i zawsze.
Elżbieta z Białegostoku.
Pozdrawiamy.
No, serdecznie witam ojca i właśnie gości z Białegostoku. No i przyznam szczerze,
dzień dobry.
Że...
Dzień
dobry wieczór, witam.
Ale właśnie, dobry wieczór, tak.
Dobry wieczór. Temat wywołał mnie i prosiłam Boga, że właśnie chciałabym pozdrowić gości z Białegostoku, no, ponieważ ja no, jestem słuchaczką i jednocześnie w rodzinie Radia Maryja. I przyznam szczerze, że sama padłam teraz właśnie tym oszustwem, ale nie internetowym, bo to akurat fajna zabawa. Natomiast stało się to w salonie w galerii białostockiej i właśnie wybieram się do no, rzecznika konsumenta, ale trochę mój stan zdrowia tak to oddalał. Usiłowałam to z operatorami wyjaśnić, oczywiście są korespondencje i tak dalej, więc powiedział mi jeden z panów, musi pani znaleźć dobrego adwokata. No a Pan Bóg mi wysłał widocznie naszych wspaniałych białostoczan na radio i na cały świat, więc chyba... Chciałabym właśnie tutaj powiedzieć, że i w punktach, w salonach pojawiają się panowie, którzy, no jeśli ja mam problem i podaję, że dlaczego internet mi nie działa, no pech się stało, że to się stało, ponieważ ja od niedawna mieszkam na osiedlu socjalnym. No i oczywiście są tutaj różne problemy, no tak będzie trzeba się przejść niestety do policji i te sprawy zacząć omawiać i wyjaśniać. No i w związku z tym problem jest właśnie, że nie tylko w internecie, ale niestety u operatora, u doradca, klienta przejmują piny, przejmują właśnie PUKi, bo nawet mi powiedziano, że widocznie ja przekazałam. Powiedziałam, że nie ma u mnie nikogo, kto mógłby dojść do moich pinów, do moich PUKów. Mówię, było to, że faktycznie... widocznie jak ja podałam PIN, bo chciałam sprawdzić, no to widocznie stało. No oczywiście, jak ja wchodzę do salonu, nikogo nie ma, za mną jest akurat dwóch, trzech i oczywiście chcą kupić jakieś tam i na te atrapy patrzą, a jednocześnie uszy nastawiają i pani tak, no doradca klienta jest trochę za głośna, ja jej mówię, że niech ona to napisze i ja do niej poprzez dosłownie przez pisownię chciałam rozmawiać, bo widziałam, że to są słuchacze. No i takie też są niestety incydenty, ale ta sytuacja jest u mnie, no i to dość poważna sprawa będzie, także chciałabym również i uczulić osoby, jeśli chodzi o galerie i o doradców klienta. I to w salonach pojawiło się niestety. I to mam na to dowód i dlatego, że chciałabym się teraz tylko prosić panią, może, bo jakoś tak chyba... spotkać się i ukierunkować, czy w Białymstoku w tej chwili jest, bo ja do rzecznika praw konsumenta z tym można byłoby się udać, czy to po prostu pójść na policję na najbliższy punkt komisariatu? Faktycznie adwokata dobrego szukać?
Tak naprawdę chyba musimy się zająć tą sprawą dwutorowo, tak? Po pierwsze, tak. Jak najbardziej, tak jak pani mówiła, rzecznik praw konsumenta i być może on będzie tu w stanie coś wskórać. Natomiast nie zaszkodziłaby na pewno w tej sytuacji, gdyby pani skontaktowała się ze swoim dzielnicowym, tak, z komisariatem na terenie, którego pani mieszka, wystarczy się skontaktować, poprosić o kontakt z dzielnicowym, żeby dzielnicowy panią odwiedził. Opowiedzieć bardzo mu proszę o tej sytuacji, bo tak naprawdę istnieje konieczność też sprawdzenia tego, czy czasami nie padła pani ofiarą oszustwa i czy to nie jest właśnie akurat sprawa dla policji.
Bardzo dziękujemy. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Halo, szczęść Boże, Irena z Warszawy.
Szczęść
mówi.
Boże.
Mi się przydarzyła kilka miesięcy sytuacja tego rodzaju, że przyszło dwoje...
Coś rozłączyło niestety, może się uda pani Irenie zadzwonić jeszcze raz. Proszę bardzo,
generalnie
halo.
Generalnie to z Polski już dzwonię.
Proszę bardzo, Radio Maryja. No, jakiś problem mamy. Ja chciałem jeszcze nawiązać do tego, o czym mówili nasi radiosłuchacze, jeżeli chodzi właśnie o te no, oszustwa. No mówimy, na wnuczka bardzo, bardzo, może jest nasza. Halo? Proszę bardzo.
Aha, to jeszcze raz udało mi się.
No to świetnie.
No właśnie.
Słuchamy pani.
Taka mi się sytuacja przydarzyła, tylko że niestety ja akurat nie dałam się nabrać w tym przypadku, bo przyszło dwoje młodych ludzi i oni wmawiali na 100%, że ja 3 rachunków za prąd otrzymałam umowę nową. Ja tej umowy nie wypełniłam i nie odesłałam. I oni przyszli, żeby dopełnić formalności, żebym ja podpisała nową umowę na prąd. Tylko że pan mi jakoś tak machnął plakietką i się okazało, że oni nie są z tej firmy, od której ja biorę prąd, tylko z sieci kablowej Multimedia. Czyli w ten sposób też robią, że wmawiają ludzie, że ludzie dostali jakieś dokumenty, których nie podpisali, nie wypełnili, nie odesłali i teraz oni przyszli, czy jednym słowem, na jakąś fałszywą umowę. Ludzi też potrafią nabierać i nie wiadomo kto, nie wiadomo skąd i dlaczego. I ja właśnie się rozmowa skończyła, jak ja powiedziałam, że jeżeli ja nie podpisałam tej umowy, to ja po prostu pójdę do firmy, z którą ja mam umowę. Ja po prostu podpiszę tą umowę w biurze. No i był właśnie koniec rozmowy mniej więcej. No i to wszystko. I takie rzeczy też się takie różne właśnie zdarzają.
Dziękuję Pani Elżbieto.
No właśnie musimy zwrócić uwagę, ponieważ no, do naszych drzwi pukają ludzie, którzy, no tak jak się popatrzy na ich działania, reprezentują jakąś firmę, pewnie nawet firmę, która legalnie działa i próbują, oszukując nas, podetknąć nam dokument, który mamy podpisać po to, żeby zawrzeć umowę z inną firmą, no bo pewnie osoba, która do nas z czymś takim przychodzi, otrzymuje za to prowizję i w ten sposób, stosując różnego rodzaju nieuczciwe zabiegi, no próbuje również doprowadzić nas do sytuacji niekorzystnego rozporządzania naszym mieniem, tak? Czyli zrobimy coś wbrew naszej woli bez odpowiedniej wiedzy, a to również jest sytuacja, którą powinny zająć się organy ścigania, czyli policja.
Ja tak jak słucham Państwa, to mówimy o bardzo poważnych sprawach, natomiast ja muszę powiedzieć, że bardzo się ucieszę, że Państwo z nami rozmawiacie, że Państwo tak naprawdę bardzo dużo wiecie i rozumiecie, na czym polega jakby oszustwo, a tym bardziej oszustwo na wnuka. Także jak widać, nasze apele dzisiejsze jak najbardziej mają rację bytu, bo słucha nas zapewne wiele osób, natomiast widać tego efekt, że Państwo reagujecie, że Państwo jesteście ostrożni, tak jak tutaj Pani przed chwilą mówiła, że była wyczulona, że zareagowała, że nie podpisała umowy. My jeszcze raz apelujemy, żeby nie podejmować zbyt pochopnych decyzji, żeby nie kierować się zbytnio emocjami, żeby te decyzje, zwłaszcza finansowe, podpisywania czy przekazywania środków finansowych, czy podpisywania jakichkolwiek umów, czy dokonywania przelewów, żeby one naprawdę były przemyślane.
Dziękuję. Bardzo proszę. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Moje imię jest Maryja. Jestem z Warszawy. Ja nie byłam 35 lat w Polsce. Wróciłam do swojego dawnego mieszkania. I mam w tej chwili kłopoty. To jest taka trochę dosyć... jak to powiedzieć, subtelna sprawa, bo mamy naprzeciwko sąsiadkę schizofreniczkę, o której wszyscy wiedzą. Ja jak przyjechałam do Polski, od razu zostałam uprzedzona o niej, ponieważ tak trochę bardzo nie wierzyłam, że jak to taka osoba może tu mieszkać, no ale pewnego dnia ona się do mnie odezwała, była dosyć miła, żeśmy rozmawiały. I sama mi pokazała, że koi drzwi pełno od góry, od ściany do sufitu, pełno kartek, które ona sama powypisywała do sąsiadów, którzy tam mieszkali. I podobno jej zakłócali spokój, że tu pali, zalewali jej tam łazienkę, jeszcze takie różne rzeczy. No i tak samo miało to być u mnie, ale ja nic nie słyszałam. Pewnego dnia ta sąsiadka zaczęła do mnie przychodzić do domu. Ja się zorientowałam, że to ona. I zaczęły mi ginąć pewne rzeczy. Więc wezwałam, przede wszystkim zmieniłam zamki. Zamki zmieniałam ponad 5 razy. Mam na to wszystkie karty. Wydałam 2300 zł, więc to jest bardzo duża suma. Potem... zgłaszałam na policję. Raz jeden tutaj przyszli do mnie w dzień, kiedy ja spałam. Obudziłam się z szokiem wielkim. No i usłyszałam tylko stuk drzwi. Później wzywałam w ciągu nocy, o drugiej w nocy. Policjanci ciągle mówią mi, że to tutaj są domofony, że są kraty, że tu się bardzo trudno dostać. No i też ona przychodzi do mnie ciągle stale, zostawia jakieś kartki teraz u mnie na stole, robi jakieś tak, zabiera jakieś rzeczy, potem rzuca mi te rzeczy. No ja naprawdę nie wiem, co mam w tej chwili robić. Zgłaszałam dzisiaj do administratora, prosiłam, że może mnie wstawią drzwi, no ale oczywiście będę musiała napisać jakieś podanie, będę musiała czekać, no, a to się dzieje bez przerwy. Poza tym odkryłam sama, że te dorabianie klucze to robi jej wnuczek, który do niej przychodzi i prawdopodobnie albo on, albo ona są bardzo zdolni w tych komputerach i w programowaniu, bo na przykład dzisiaj ona napisała mi taką kartkę. Najpierw mnie skasowały, ja wczoraj, przedwczoraj to byłam bez telefonu, ja jestem zdenerwowana, bo ja...
Pani Maria, przepraszam, że wejdę w słowo, ale myślę, że no mniej więcej temat już został nam naświetlony, czyli kwestia uciążliwego sąsiada, czy kogoś, kto nam, mówiąc tak kolokwialnie, zatruwa życie. Czy są jakieś sposoby, żeby sobie z tym poradzić, oprócz no rozmów, proszenia, perswadowania i tak dalej?
No właśnie w takich sytuacjach, tak, zaczynamy od rozmów, proszenia, natomiast no musimy brać też pod uwagę, że nie zawsze nasze prośby kierowane do innych ludzi odnoszą jakikolwiek skutek, tak, a te osoby zachowują się w sposób natrętny, nękają nas swoją obecnością, przychodzą, tak, no tutaj z informacji przekazanych przez panią, no mogę wywnioskować, że istnieje tam sytuacja, w której padła pani ofiarą przestępstwa kradzieży, tak, bo wspomina pani o tym, że podczas obecności tej osoby w domu zniknęły pani jakieś kosztowności. W związku z tym taka sprawa natychmiast powinna być zgłoszona policji. Tu nie ma w tym momencie na co czekać. Jak najszybciej proszę się udać, zadzwonić do najbliższej jednostki policji, złożyć stosowne zawiadomienie. Policjanci na pewno tutaj pokierują, podpowiedzą, jakie zawiadomienie złożyć, co trzeba zrobić, tak, żeby tą sytuację oficjalnie zgłosić.
Dziękuję. Będziemy odbierali za moment telefony kolejne, ale chcę, żeby też nam nie umknęła jedna kwestia związana z wakacjami, które się zbliżają, niedługo się rozpoczną. Kwestia też narkotyków. W jaki sposób może rozpoznać czy zwrócić uwagę, że dziecko, które no, wypoczywa, zaczęło niestety przygodę, tak mówiąc może bardzo, bardzo prosto, przygodę z narkotykiem. Czy w jaki sposób można no, z jednej strony najpierw przeciwdziałać takim kwestiom, a z drugiej strony no, zauważyć, że coś się dzieje z dzieckiem, że coś jest nie tak.
Tutaj to pytanie jest naprawdę bardzo skomplikowane, bo dzieci są naprawdę różne i różny jest kontakt rodziców z dziećmi. Może zacznę od końca tutaj pana redaktora wypowiedzi, a mianowicie może nie tyle jak rozpoznać, tylko jak temu przeciwdziałać. Zacznijmy od tego, że dziecko dla rodzica powinno być najważniejsze i nie ma tłumaczeń, że nie ma czasu na rozmowę z dzieckiem, że spieszę się do pracy, że jak wróciłem z pracy, to muszę zrobić to i jeszcze to i tamto. Jeżeli dziecko jest najważniejsze, to przede wszystkim rozmowa, bo wychowanie dziecka zaczyna się i gro zależy od rodziców, od domu. I jeżeli rodzice nie mają czasu na rozmowę z dzieckiem, to dziecko szuka sobie towarzyszy i różnego rodzaju alternatyw spędzania czasu wolnego gdzieś indziej. I to są bardzo często wtedy takie sytuacje i przyjaciele nie za bardzo, że tak powiem, i dla rodziców, i dla dziecka korzystni. Także rozmowa powinno przede wszystkim z dzieckiem, czy to małym, czy starszym, czy nawet studentem, powinno się rozmawiać. To nie powinna być wymiana informacji, tylko po prostu prawdziwa, nawet krótka, ale rozmowa. Jeżeli mamy dobry kontakt z dzieckiem, to oczywiście zauważymy, że coś jest nie tak, tak? Że dziecko na przykład przestaje z nami rozmawiać, unika nas, musimy przyjrzeć się, z kim się spotyka. Bo jeśli chodzi o kwestie medyczne, to tutaj policjanci, prawda, my się nie wypowiadamy w tych kwestiach, bo my nie jesteśmy lekarzami. To tutaj by było trzeba zwrócić się do innych instytucji z zapytaniem, jak na przykład, jak patrzy się na dziecko, czy coś zauważymy z wyglądu. Natomiast rodzic po prostu będzie czuł, że z dzieckiem coś się dzieje nie tak. No, każdy rodzic, jeżeli ma dobry kontakt z dzieckiem, to wie, tak jak nawet w szkole, jeżeli coś się wydarzy, dziecko dostanie złą ocenę. Tak, nawet jak dziecko coś nie powie.
Takie dziecko zupełnie inaczej się zachowuje.
Inaczej się zachowuje nawet. I wtedy trzeba umiejętnie z dzieckiem porozmawiać, tak? Jeżeli znamy swoje dziecko, to może nam dziecko od razu sprzedać informację, a inne dziecko na przykład wieczorem gdzieś tam, jak światło zgaśnie, jest dopiero wylewne i potrafi wyżalić się, tak? Czasami nawet potrzeba troszeczkę więcej czasu niż tej godziny. Nawet przez 3 dni można porozmawiać. Też sama mam dzieci i zupełnie inaczej zachowuje się moja córka, a zupełnie inaczej syn. Natomiast jeżeli coś złego by się działo, to każdy rodzic z twarzy albo z zachowania dziecka wyczyta. I to też dotyczy środków odurzających, tak?
Mhm. I jeszcze kwestia podobna, też troszeczkę żeśmy o niej wspominali, kwestia, no ale taka, która też nas dotyczy, która się zdarza, kwestia zaginięć, porwań i tak dalej. Jak reagować wtedy?
Spotykamy się oczywiście z sytuacjami zaginięć i no, dzieje się to z reguły tak, że albo policjanci otrzymują telefon, albo bezpośrednio do jednostki policji przychodzą osoby, które chciałyby zgłosić zaginięcie. Pomijając już tak jakby przyczyny tak zaginięć, czy to z powodów przestępczych, czy z powodów zdrowotnych, tak naprawdę w sytuacjach zaginięć zawsze najważniejsze jest jak najszybsze przekazanie tej informacji policji, tak? Czyli jeżeli podejrzewamy, że z naszym członkiem rodziny mogło stać się coś złego, mógł zaginąć, tak? No, mówiąc po prostu, natychmiast tą informację powinniśmy przekazać policji. Tutaj proszę pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy, ponieważ policjanci oprócz prowadzenia działań poszukiwawczych, te działania poszukiwawcze, które rozpoczynają policjanci, prowadzone są poprzez sprawdzanie szpitali, sprawdzanie dworców, tak? Sprawdzanie miejsc, do których znaleziona osoba, na której na przykład co do tożsamości tej osoby policjanci nie są pewni, mogłaby zostać odwieziona, to również takie informacje natychmiast przez służby prasowe policji przekazywane są możliwie największej ilości mediów po to, żeby opublikować komunikat za osobą zaginioną. Ale żeby taki komunikat był skuteczny, to oprócz oczywiście wszelkich danych, o które policjanci w trakcie przyjmowania takiego zawiadomienia o zaginięciu zapytają, bardzo ważne jest, żeby ze sobą zabrać jak najbardziej aktualne zdjęcie osoby zaginionej. Czasem jest tak rzeczywiście, że my dowiadujemy się o tym, że zaginęła jakaś osoba, rodzina składa to zawiadomienie, no i kiedy tak naprawdę jest komplet dokumentów przygotowany i można rozpocząć poszukiwania na bardzo dużą skalę, no bo przecież każdy komunikat emitowany przez media, czy to media internetowe, czy rozgłośnie radiowe, czy telewizje, ma bardzo dużą siłę przekazu i trafia natychmiast do bardzo dużej liczby osób, to czasami te komunikaty tak są wstrzymywane, chociażby przez to, że rodzina jeszcze nie dostarczyła tak zdjęcia, w związku z tym no nie mamy możliwości publikacji wizerunku. Sam rysopis w tej sytuacji niestety niewiele może dać. Ja tutaj wspomnę również, bo przy okazji pojawienia się sytuacji zaginięć, jeżeli chodzi o właśnie województwo podlaskie, to tutaj sposób działania nas jako policjantów jest taki, że w sytuacji, kiedy dowiadujemy się o zaginięciach, a z okoliczności tych zaginięć wynika, że może dojść do sytuacji, w której osoba zaginiona może stracić życie lub zdrowie, natychmiast na nogi stawiana jest cała jednostka policji, tak? Do pracy ściągani są wszyscy policjanci, którzy są w tym czasie na dniu wolnym w domu, ściągani są również ci, którzy godzinę, dwie godziny wcześniej skończyli już swoją służbę. Wszyscy stawiamy się do pracy po to, żeby jak najszybciej odnaleźć osobę, która może znajdować się w niebezpieczeństwie. No i oczywiście są sytuacje, kiedy takie akcje poszukiwawcze kończą się sukcesami, no ale są też takie sytuacje, kiedy niestety te akcje poszukiwawcze kończą się odnalezieniem osoby, która niestety już nie żyje.
W tym momencie też warto wspomnieć o wyjazdach za granicę też i zadbaniu o swoje bezpieczeństwo, bo tutaj pan wspomniał o porwaniach, może tutaj nie będę się odnosiła do porwań, ale do istoty przestępstwa handlu ludźmi. I tutaj chciałabym wyczulić osoby, które wyjeżdżają, podejmują pracę za granicę, czy to sezonową, czy też na dłuższy czas, żeby naprawdę zweryfikować miejsce, gdzie te osoby mają ostatecznie pracować za granicą, tak? Dodatkowo, jeżeli już podpisana zostanie umowa, i podkreślam, że umowa powinna być łącznie z załącznikami podpisana w naszym języku, w języku polskim, to wówczas, proszę Państwa, skserujcie swoje dokumenty, poinformujcie dokładnie swoją rodzinę, gdzie wyjeżdżacie. Dodatkowo nic nie kosztuje podanie swoich danych i informacji, gdzie wyjeżdżacie. Na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych jest zakładka Morfeusz. Dosłownie 5 minut i ministerstwo i my jako policja będziemy posiadali informacje, gdzie osoba wyjeżdża za granicę. Dodatkowo sprawdzając pośrednika pracy, należy zwrócić uwagę, jaki ślad jest w internecie. Czy ludzie pisali o tej firmie, która będzie Państwa zatrudniać? Czy ten pośrednik jest rzeczywistym pośrednikiem? Bardzo często wskazuje na to też telefon, który jest podany na stronie internetowej i adres, tak? Czy jest to telefon stacjonarny, czy tylko telefon komórkowy? Jeżeli nie ma jakichkolwiek wpisów, to znaczy, że to też jest podejrzane. Także tutaj apeluję również, że wyjeżdżając za granicę, trzeba pamiętać o tym, żeby poza skserowaniem swoich dokumentów, posiadaniem telefonu sprawnego, tak, gdzie będzie roaming uruchomiony, żebyście też Państwo wiedzieli, czy i gdzie znajduje się ambasada.
Proszę, Radio Maryja, halo.
No, szczęść Boże, bo dzwonię już godzina.
Szczęść Boże, no jesteśmy na antenie już.
Na antenie nie, bo teraz...
Tylko trzeba radio wyłączyć, tak?
Mhm. Szczęść Boże, witam serdecznie gości. I nie chciałabym się tak całkowicie zgodzić z tym, z tą sprawą na wnuczka, bo ja właśnie padłam ofiarą takiej sprawy i tu nie chodziło o wnuczka, chodziło o córkę konkretnie i te osoby wszystko wiedziały. Nie, że ja powiedziałam imię córki. Oni już wiedzieli wszystko i prawdopodobnie jest taka możliwość, że ktoś podsłuchuje w ogóle telefony. Stoi przy chodniku i ma takie urządzenie, prawdopodobnie czy sąsiedzi, czy kto inny. I wszystko wie o naszych rozmowach z dziećmi, choć mamy dobry kontakt i jesteśmy zaskoczeni. I pojechaliśmy na policję, zgłosiliśmy to, a policja powiedziała, że ja się mam cieszyć, że ja żyję.
No, rozłączyła się nam pani Maria. Oddajemy głos naszym gościom.
No tak, rzeczywiście to tu głos pochodzący od pani Marii dowodzi tego, że rozmowy prowadzone przez oszustów przez telefon, a sposób prowadzenia tej rozmowy jest tak ukierunkowany, że oszust wydobywa z nas te wszystkie informacje bardzo ważne, bardzo wrażliwe, jak na przykład imiona osób z naszej rodziny, że później po zakończeniu takiej rozmowy, po tak naprawdę zakończeniu tego oszustwa, kiedy dotrze do nas informacja, że padliśmy ofiarą oszustwa, wydaje nam się, że ktoś nas podsłuchiwał. Niestety to ta rozmowa oszusta prowadzona jest w taki sposób, że posiadają oni wszelkie informacje, ale właśnie od nas, którzy z nimi rozmawiamy w nieumiejętny sposób, podając imiona najbliższych osób z naszego otoczenia.
I też tak kojarzy mi się, że no być może osoby, które w taki sposób działają, oszukują, no mogą też się rekrutować, że tak powiem, z naszego otoczenia, gdzieś tam ze środowiska. Nawet słuchając rozmów na klatce, na ławce, w pobliżu, czy w sklepach i tak dalej, w taki sposób też rozpracowując to, co dzieje się na osiedlu.
Oczywiście zawsze jest takie ryzyko, że osoba, która będzie chciała popełnić przestępstwo na naszą szkodę, będzie pochodziła tak naprawdę z naszego otoczenia i wykorzysta to, że posiada o nas właśnie informacje, wie jak nazywają się poszczególni członkowie rodziny i te wszystkie informacje wykorzysta podczas rozmowy telefonicznej, chcąc wyłudzić od nas pieniądze.
Proszę, Radio Maria, halo?
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłaniam się serdecznie wszystkim Państwu z studio. Mam na imię Zdzisława, jestem z Poznania. Chciałam się dowiedzieć, w jaki sposób inwalida na wózku elektrycznym ma się poruszać, po jakich drogach i po której stronie jezdni na wózku elektrycznym.
Dziękuję Pani Zdzisławo za to pytanie.
Dziękuję
i pozdrawiamy.
Bardzo. Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże, wszystkiego dobrego życzymy.
Witamy Pani Zdzisławo. No przede wszystkim musi się Pani poruszać w sposób bezpieczny dla siebie, w sposób widoczny dla innych użytkowników ruchu. Tam, gdzie jest to możliwe, oczywiście zachęcamy do korzystania z chodników, tak? Natomiast w sytuacjach, kiedy nie ma chodników, musi się Pani poruszać tak jak osoba piesza poruszająca się po drodze bez chodników. No z tą tylko uwagą, że nie ma Pani możliwości wjechania na pobocze, musi się Pani poruszać z krajem drogi po utwardzonym terenie, no bo przecież po poboczu będą, podejrzewam, ogromne problemy z poruszaniem się takim wózkiem, z zachowaniem oczywiście ostrożności. No i zachęcamy tu w tej sytuacji do używania chociażby takich drobiazgów, jak wszelkiego rodzaju elementy odblaskowe, które zawsze i w każdej sytuacji poprawiają naszą widoczność na drodze.
Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Proszę Ojca, serdecznie pozdrawiam Ojca oraz wszystkich gości w studio. Ja z kolei też myślę, że padłam ofiarą oszustwa pewnej telefonii komórkowej, która zaproponowała mi po prostu laptop i internet, prawda, na raty i owszem, laptop spłaciłam, ale internet miał być za 25 zł do końca, do 3 lat. Ja spłaciłam prędzej internet, spłaciłam prędzej laptop, a internet został mi dalej 70 zł. Więc ja poprosiłam, a tym bardziej, że nie miałam tutaj zasięgu w mojej miejscowości i nie korzystałam prawie w ogóle z internetu i doszłam do wniosku, że zgłoszę, prawda, do punktu, żeby po prostu albo no coś poradzili, na, żebym ja mogła internet oglądać. A chodziło mi o obejrzenie filmów w telewizji Trwam. I mi się zawieszał po prostu internet i nie mogłam ani korzystać z internetu. Zgłosiłam to w punkcie, oczywiście słownie, bo i okazuje się, że ja mam mimo wszystko płacić za internet, którego praktycznie nie używałam. Teraz w tym miesiącu mija półtorej roku. Z tą telefonią po prostu się przekomarzam, dlatego że no, za to mam płacić, skoro ja z tego nie korzystam, bo że nie ma zasięgu w tym miejscu, w którym ja mieszkam.
Coś rozłączyło nasze połączenie. No, nie wiem, czy to jest jakoś do końca przedmiotem naszej rozmowy, ale oddaję głos gościom oczywiście.
No, możemy to oczywiście spróbować rozłożenia problemu na czynniki, no ale w tej sytuacji myślę, że opłaty, o których pani mówiła, wynikają z zobowiązań, które są zawarte w umowie. Natomiast no, w sytuacji takiej, której próbuje pani dojść swoich praw i roszczeń od firmy, to proponowałbym tu kontakt z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. No i w tej sytuacji oczywiście, jeżeli porozumiewa się pani z operatorem sieci, to też proponowalibyśmy w formę pisemną, tak, porozumiewania się i zgłaszania swoich roszczeń na zasadzie formy pisemnej. Wtedy będzie pani miała dokument, tak, z czym się pani zwracała i ewentualne później możliwość wykorzystania tego przy dochodzeniu swoich praw.
Dziękuję. Proszę bardzo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja z Nysy dzwonię.
Słuchamy, jesteśmy na antenie już i prosimy przedstawić
problem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Chciałam takie zdarzenie z Nysy przedstawić. Siedział pan w samochodzie i filmował wszystkie takim telefonem. Wszystkie dzieci, które przechodziły. I żeśmy zaczęli uczulać matki, żeby zobaczyły, co to jest za człowiek, żeby uczuliły dzieci właśnie, żeby nie podchodziły za blisko i gdyby ktoś je zaczepiał, to żeby uciekały, bo nie wiadomo, co to za człowiek był.
Dziękuję bardzo. No myślę, że ważny problem nam na koniec wybrzmiał rozmów.
Tak, bardzo ważny problem. Po pierwsze, świetna reakcja, jeśli chodzi o wyczulenie i rodziców tych dzieci, natomiast zauważenie samego w sobie zagrożenia. Natomiast muszę tutaj podkreślić, że bezwzględnie i natychmiast należy w takich sytuacjach powiadamiać nas, policję, tak? Jeżeli pani sobie życzy, albo osoba, która inna stwierdzi tego rodzaju zagrożenie, albo podejrzewa, że może być to ogromnym zagrożeniem dla dzieci, apeluję, żeby dzwonić natychmiast na policję 997 112, nawet anonimowo, powiedzieć, o co chodzi i na pewno policjanci tutaj natychmiast zareagują, bo bezpieczeństwo dzieci jest naprawdę bardzo istotne.
25 minut po godzinie 23, ostatnie 5 minut naszych rozmów, więc już telefonów nie będziemy odbierali, ale chciałbym państwa poprosić o takie podsumowanie i może jeszcze na koniec uczulenie jeszcze bardziej na pewne kwestie, uwypuklenie pewnych kwestii, pewnych spraw, żeby właśnie z taką postawą pójść dzisiaj spać.
Nie, myśleć należy na pewno pozytywnie. Jeżeli mamy pójść spać i patrzeć przyszłościowo, to ja myślę, że należy patrzeć w sposób pozytywny. I tutaj to, co chcemy podsumować i powiedzieć do Państwa, że przede wszystkim współpraca z nami, nasza z Państwem, sygnały do nas i to szybkie sygnały, rozwaga, oczywiście zachowanie ostrożności. Tomku?
No, ja wrócę oczywiście do naszego przewodniego tematu dzisiaj, czyli tych oszustw na wnuczka, i zwrócę się do wszystkich, bo tak naprawdę to na nas ciąży obowiązek tego, żebyśmy uchronili nasze babcie, dziadków, rodziców od tego, żeby nie padli ofiarą przestępstw na tak zwanego wnuczka, policjanta, wypadek drogowy, nazywajmy to jak sobie chcemy, i to my zapewnimy naszych najbliższych, że nigdy nie będziemy do nich dzwonić i prosić przez telefon o przekazanie jakichkolwiek pieniędzy, a każdy taki telefon to będzie na pewno próba oszustwa.
I proszę do nas naprawdę zwracać się ze swoimi problemami. Proszę, czy to w sposób telefoniczny, czy osobiście, czy przez kontakt dzielnicowego. My naprawdę jesteśmy też ludźmi. Potrafimy i chcemy z wami normalnie rozmawiać, także...
Czekamy
oczywiście.
Bardzo dziękuję. Przypomnę, naszymi gośćmi byli pan komisarz Tomasz Krupa, rzecznik prasowy komendanta Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku i młodszy aspirant pani Edyta Wilczyńska z zespołu prasowego Wydziału Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Bardzo dziękuję za tę obecność i oczywiście na koniec przywilej naszych gości, czyli słowo pozdrowień.
No, chcielibyśmy pozdrowić wszystkich, którzy mieli okazję dzisiaj słuchać nas, wszystkich słuchaczy, którzy dzwonili, no jak się okazuje, nawet z Kanady. W związku z tym bardzo niezmiernie nam miło, że nasz głos dotarł aż tak daleko i tak naprawdę problemy, o których dzisiaj rozmawialiśmy, dotyczą nas wszystkich. Jeszcze raz serdecznie wszystkich gorąco pozdrawiamy. Życzymy spokojnej nocy i dobrego dnia dla tych, dla których dzień już w tej chwili wstaje. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Z Bogiem.
I mamy nadzieję, że jeszcze będziemy u Państwa gościć tutaj w tej rozgłośni, bo wiem, że ma ogromny posłuch, jeśli chodzi u Państwa. Wiele osób słucha tę rozgłośnię, a nam zależy, żeby nasze treści, nasza współpraca naprawdę rozchodziła się dość szeroko, jak najszerzej.
Bardzo dziękuję również za obecność, za to takie piękne oblicze polskiej policji, ukazanie tego oblicze, no, które wzbudza zaufanie i też jest obliczem wiarygodnym, obliczem, do którego też chcemy się zwrócić. Bardzo dziękuję również Państwu za udział w tej audycji, za telefony podczas pierwszej, jak i drugiej części. Zbliża się 23:30, już za kilka minut zapraszam na modlitwę na zakończenie dnia.